z Rzeczpospolitą. Przypadek jest tragiczny, dlatego że to świadczy o tym, jakie wyroki w sądach mogą zapaść przy następnych procesach i rzeczywiście i państwo Głowacy, i Moskalikowie, i pan Zagoździński, który też gościł w Sejmie, no, ma widmo wyprowadzki i tu nie ma widoków na to, żeby zabezpieczyć im jakieś lokum, dlatego że na żadnym szczeblu władza nie dysponuje tego typu lokalami, a osoba, która z takimi roszczeniami występuje, jeszcze rościła sobie prawo do utraconych korzyści. I tu jest cały dramat, dlatego że my ostatnio jako senatorowie po raz drugi składaliśmy inicjatywę dotyczącą właśnie stawienia oporu roszczeniom niemieckim i ta inicjatywa, która była popierana w tamtej kadencji przez wszystkich senatorów, z racji na to, że lepszej nie było, a mogłaby ona wywołać dyskusję i zamknięcie furtek, na podstawie których z tymi roszczeniami obywatele występują, ona została przez Klub Platformy Obywatelskiej totalnie skrytykowana i odrzucona. To świadczyłoby o tym, że nie ma chęci podjęcia problemu i te wszystkie opinie w tamtej kadencji i chwalenie naszej inicjatywy przez senatora Wibrota nawet, który mówił, że to jest najlepsze i niech się Sejm teraz tym zajmie, no było, mówię, oparte na fałszywych przesłankach. I niestety odłożenie tego tematu ad acta powoduje to, iż w międzyczasie te procesy będą trwały i te osoby, które z roszczeniami przeciwko państwu polskiego się będą je kierować, będą wygrywały, będą mogły, tak jak pani Trawny, wyegzekwować od państwa polskiego bądź to pieniądze, bądź nieruchomość. A pamiętajmy, że w doktrynie państwa polskiego nie jest tak jak w niemieckiej, że sądy nie rozstrzygają tego typu spraw. Polskie sądy, jak widzimy, zajmują się odszkodowaniami czy zwrotem mienia, natomiast doktryna niemiecka absolutnie nie dopuszcza takiej sytuacji, więc można oczywiście wytoczyć proces, przejść przez wszystkie instancje przy uiszczaniu opłat i zasilaniu budżetu państwa niemieckiego, ale wiemy, że zanim dojdziemy do Strasburga, stoimy na pozycji straconej. I tu jest potrzebna, niestety, ale zmiana w prawie polskim całej doktryny prawnej, która chroniłaby obywateli Rzeczpospolitej.
A przy tym oczywiście i polskie grunta, polskie ziemie. Natomiast oczywiście odwrotnie i analogicznie można powiedzieć jest w prawie niemieckim, z tego co pani senator zauważyła.
Tak, w prawie niemieckim nie mają szans osoby składające pozwy ani o zadośćuczynienie moralne, ani finansowe, a wiemy, że przecież była bardzo duża Polonia przed wojną w Niemczech. Tam również zostały nasze majątki, nasze dobra i nikt nie kwapi się z ich zwrotem. Natomiast z drugiej strony mamy środowiska, które z takimi pozwami wychodzą i przeciwko państwu polskiemu i wypowiadają się w sposób brutalny, skandaliczny, ubliżają Polakom, Polsce, atakują prezydenta obecnego i wszystkie te osoby, już o mnie nie wspomnę, które przeciwstawiają się tego typu działaniom. Poza tym, co jest niebezpieczne, to co wielokrotnie na antenie radia i w telewizji trwa mówiliśmy, że te skrajne organizacje mają duże wsparcie finansowe i polityczne, bo czymżeż jest wsparcie polityczne pana prezydenta Niemiec, czy pana premiera Bawarii, Hesji, czy pana przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który bywa na spotkaniach tych środowisk. Jest również pan Pawelka, jaka przewodniczący ziomkostwa, gdzie 21 ziomkostw wchodzi w skład Związku Wypędzonych, gdzie działa legalnie NPD, czyli partia taka neofaszyzująca. To są bardzo niebezpieczne tendencje i jeszcze musimy do tego dodać, wspierany przez posła Platformy Obywatelskiej, pana Kuca, ruch Autonomii Śląska, który jest takim ruchem separatystycznym, który odżegnuje się od korzeni Rzeczpospolitej, który krytykuje Korfantego, krytykują powstania śląskie i mówią, że polskość niedługo to będzie jakimś wspomnieniem. No to są bardzo niebezpieczne tendencje, bo ja również, pan Gorzeli, który taki ruch separatystyczny reprezentuje, mówił, że ma wsparcie medialne poprzez Gazetę Wyborczą. Tak to w swoim wywiadzie, mam to nawet u siebie w dokumentach, powiedział. Więc jaka to jest siła i o czym to świadczy, że to państwo, to się pewne środowiska rozkładają od środka. To jest niedopuszczalne, bo my musimy budować państwo silne, które opiekuje się ludźmi. A państwo Głowacy napisali do mnie petycję, którą chcieli wygłosić w Sejmie właśnie dlatego, że zmusiła ich do tego bezsilność w tej walce o ochronę swojego dachu nad głową i oni mają termin wyrzucenia ich na bruk, tracą dorobek całego życia i chcieli poruszyć sumienia polityków. I martwi mnie to, że ani PSL, ani Platforma nie widzą tutaj problemu. No, wypowiedzi przedstawiciela rządu czy rzecznika no, była skandaliczna dla mnie. Mówią, że to jest jakaś sprawa między dwoma paniami. No to nie jest, bo to jest, świadczy w tej chwili, nieróbstwo rządu świadczy o tym, że nie chronią polskich obywateli. I mamy prawo mówić, że tu się chroni obywateli innych narodowości bardziej niż obywateli Rzeczpospolitej. Bo my tutaj mieszkamy, które w tej chwili są pod presją roszczeń, przetrwały najtrudniejsze lata i wojnę, i PRL, czyli ten sowiecki zabór. Także oni tutaj nierzadko mają taki sam finansowy status, jak w momencie, gdy ich sąsiedzi chcąc polepszyć sobie i mieli do tego prawo, wyjeżdżali. Więc to jest tak, że najpierw od Niemców ci, którzy wyjeżdżali i zrzekali się obywatelstwa polskiego, dostawali od Niemców tysiące marek za pozostawione mienie, a teraz drugi raz przychodzą do państwa polskiego i w czasie pokoju od nas żądają znowu odszkodowania, tyle że znacznie wyższego, bo są to w tej chwili miliony euro, gdyby Pani spojrzeć na wartość nieruchomości.
Czy ten przypadek państwa Głowackich z miejscowości Narty i przegranego procesu z obywatelką Niemiec panią Agnes Trawny może stać się precedensem?
To już jest precedens, dlatego że każda taka wygrana sprawa przez obywateli Niemiec jest przetarciem szlaku dla tysięcy następnych. I nikt takiej kwendy nie robi. Ile jest takich spraw? Dlatego że my nie siedzimy jakby za biurkiem gdzieś tam w kancelarii prawnych, którzy zbierają tego typu pozwy, ale mając na uwadze miejsca, w których to się dzieje i podobne wnioski, można sobie przemnożyć to przez ilość nieruchomości, czy hektarów, czy innych danych, aby wiedzieć, jakiego rzędu jest to skala. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że tego typu przypadki świadczą o tym, jaką drogą można pójść w sądach Polski. Ja tutaj dlatego powiedziałam o tej doktrynie i o naszej inicjatywie, ponieważ ona zmierzała do właśnie jednolitej interpretacji, do powiadamiania organów państwa, które by się angażowały w tego typu procesy, do wykorzystania zasiedzenia, do wykorzystania wszelkich argumentów, które świadczą o zaangażowaniu finansowym i poniesionych nakładach przez Skarb Państwa, czy przez obywateli polskich, przez obywateli Rzeczpospolitej. No to są ważkie, bardzo ważne argumenty, które powinny być w sądzie podejmowane. Ale to my wiemy, że te osoby, które zamieszkują te nieruchomości, one są często nieświadome tych roszczeń, tych spraw w sądach, bo nie są stroną. I tutaj w każdym tym przypadku przegrywamy my wszyscy, Polacy, państwo polskie, bo to jest nasz wspólny koszt. To my tym osobom, które zostaną bez dachu nad głową, z własnych podatków, musimy wypłacać pieniądze. A często nieruchomości, które wracają do byłych właścicieli niemieckich, są sprzedawane, spieniężane i te pieniążki wędrują do naszych zachodnich sąsiadów, a my tu musimy się martwić i asygnować następne pieniądze, aby wybudować nowe mieszkania, aby zapewnić WIKT tym osobom, które je utraciły w wyniku roszczeń. Więc my właściwie jesteśmy ofiarą po raz drugi w czasie pokoju i to jest w ogóle niedopuszczalne. Niedopuszczalne, że ten rząd nie kontynuuje tej pracy, którą podjął rząd Jarosława Kaczyńskiego, który wprowadził dwie ustawy, już nie mówię o księgach wieczystych i ujawnianiu tam Skarbu Państwa, ale również o tym, że jednak była ustawa, która zmieniała prawo użytkowania wieczystego na własność. Mówię o rozmowach pana prezydenta, pana premiera, pani ministerstwa spraw zagranicznych z panią Merkel o renegocjacji traktatu, który jest dziurawy z 91 roku o przyjaźni i tam nie są rozstrzygnięte kwestie i dóbr kultury, i własności. Mówię o rozmowach o rodzicach, którzy nie mogą rozmawiać w języku polskim ze swoimi dziećmi w Niemczech. Są dyskryminowani.
I zapewne tych spraw jeszcze, pani senator, byłoby więcej.
Ten rząd ich nie podejmuje i to jest po prostu dla mnie szokujące i bardzo niepokojące.
I nie tylko dla pani. Pani senator, myślę, że dla wielu, wielu Polaków to, o czym mówimy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Przypomnijmy, że mówiła do nas pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Powiernictwa Polskiego. Powracamy do spraw polskich i do służby zdrowia. Ten temat jest bardzo, bardzo bolesny, można powiedzieć, gdyż to wszystko, co szykuje dla nas Platforma Obywatelska wraz ze swoim koalicjantem, no nie jest raczej zadowalające, ani też optymistyczne. O komentarz do trybu prac nad ustawą nie tylko o Rzeczniku Praw Pacjenta, ale również nad reformą służby zdrowia poprosiliśmy pana doktora Adama Sandałara, przewodniczącego Stowarzyszenia Primum Non Nocere. Witam pana na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże państwu.
Panie prezesie, uczestniczył pan w też rozmowach społecznych, jeżeli chodzi o projekt ustawy o reformie ochrony zdrowia. Te spotkania, te rozmowy to no, troszeczkę chyba przebiegały nie tak, jak państwo byście sobie wyobrażali.
No a cóż, ja myślę, że odbywało się wiele różnych. Myślę, że trzeba powiedzieć otwarcie, głośno i jasno. Są tak zwane uzgodnienia Białego Szczytu i tak była szalenie wielka wola władz w tamtym czasie, żeby były jakieś uzgodnienia, że doszło do kabaretowej wręcz sytuacji. Te uzgodnienia zostały z rozpędu podpisane przez większą liczbę uczestników Białego Szczytu niż w rzeczywistości w Białym Szczycie uczestniczyło organizacji. Bo zaczęto tworzyć fikcyjne organizacje, bo dwie organizacje między sobą się łączyły po to, żeby była trzecia organizacja. Natomiast trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że w ogóle tych rekomendacji Białego Szczytu nie podpisały związki zawodowe żadne. Ani Solidarność, ani OPZZ, ani Związek Zawodowy Lekarzy, ani Pielęgniarek, ani Położnych, no ani my jako organizacja. Także poważni partnerzy społeczni powiedzieli w czasie Białego Szczytu na to, co próbowano narzucić. Nie. Każdy oczywiście z innego powodu, natomiast nie było żadnego konsensusu i tu nie można mówić o tym, była jakaś wola społeczna, żeby coś do porozumienia Biały Szczyt nie doszedł i mówienie o tym, że nie wiem, stowarzyszenie ludzi, którzy są chorzy na zapalenie wątroby, może na tej samej zasadzie mieć tak silny głos, powiedzmy, jak Związek Zawodowy Solidarność, czy jak Stowarzyszenie Primum Non Nocere, które obejmuje, oczywiście nie porównując Stowarzyszenia z Solidarnością, no ale no, potworzono bytów co niemiara. 30 kilka organizacji podpisało te...
Tylko jakoś, jak pan, panie przewodniczący, zauważył, nie znalazły się tam te, które od lat walczą o prawa pacjentów i pracowników służby zdrowia.
Mówimy, ja myślę,
tak, teraz chciałem przejść do prac Sejmowej Komisji Zdrowia, które też...
Ale ja bym chciał jeszcze parę słów, no bo to, co wyszło z Białego Szczytu, jest po prostu nie do przyjęcia. No, jednak, proszę państwa, ja myślę, że nie po raz pierwszy to powiem, ale trzeba to powtarzać. Każdy z nas w czasie swojego życia potrzebuje środków na leczenie, bo chodzimy do lekarza. Tylko nikt nie wie o tym, że 80% tych środków na statystycznego obywatela naszego państwa, 80% jest wydawanych w ciągu ostatniego roku. Tych wszystkich, którzy mówią, że dzisiaj płacą dużo pieniędzy na system ochrony zdrowia i że z tego nic nie mają. Otóż ci ludzie, którzy tak mówią, muszą sobie uświadomić, że oni płacą na leczenie własnych rodziców, starszych ludzi, a też to, że dzisiaj oni dobrze zarabiają, kiedy sami będą starsi, oni powinni liczyć na to, że młodsze pokolenie ich będzie utrzymywać. Jeżeli chcą to przerwać, to muszą mieć świadomość, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat sami mogą znaleźć się w sytuacji takiej, że będą pod płotem, a nikt nie chce im dać na leczenie.
Taka jest rzeczywistość i takie są perspektywy. A jak wyglądały prace Sejmowej Komisji Zdrowia, w których również Państwo jako stowarzyszenie, podmiot społeczny uczestniczyliście też?
No po części żeśmy uczestniczyli w pracach podkomisji i ja byłem na jednym posiedzeniu Komisji Zdrowia, natomiast to, co się stało wczoraj nad ranem, no to przechodzi granica wszelkiej przyzwoitości, ponieważ komisja zaczęła 2 dni temu pracę chyba o 9 rano. Trwały one z przerwami przez 20 kilka godzin. W nocy zmieniono temat prac komisji z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej na ustawę o prawach zbiorowych i indywidualnych pacjenta i o rzeczniku pacjenta. No i nad ranem, już bez obecności i opozycji, bez obecności partnerów społecznych, ta ustawa została przegłosowana w tej wersji, w której wyszła z podkomisji. Ja chcę może zwrócić uwagę szanownych państwa, w jakiej wersji wyszła ta ustawa z podkomisji. Otóż ja tak naprawdę nie jestem wielkim ekspertem o to, co wyszło spod komisji. Przeczytałem tą ustawę, ale co mi utkwiło w pamięci. Myślę, że jest wiele tam innych jeszcze niedoróbek, źle rozwiązanych spraw, ale to, co mi utkwiło w pamięci jako takie no, najbardziej rzucające się w oczy i o czym trzeba pamiętać. Otóż proszę Państwa, no, rzecznik pacjenta jako instytucja, rzecznik pacjenta jest ta instytucja, w której powołaniem żeśmy walczyli przez całe lata, ale miała być to instytucja, która z punktu widzenia pacjenta, świadczeniobiorcy, będzie monitorować to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia i będzie relacjonować władzom państwa, jak są jakieś zagrożenia, jak są jakieś niebezpieczeństwa, która miała pomagać osobom, które ucierpiały na skutek nieszczęść, wypadków, błędów medycznych. Wiadomo, że człowiek błądzi, błędy się zdarzają, natomiast najważniejsze jest pomagać ludziom. A co stało się z tym rzecznikiem w tej chwili? Otóż rzecznik pacjenta, zgodnie z projektem ustawy, który jest w Sejmie, w tej chwili po tych przeróbkach, to ma być instytucja, gdzie tego rzecznika wyłania się na zasadzie konkursu ogłoszonego przez ministra zdrowia, czyli dalej przez świadczeniodawcę, przez osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Potem powołany ma być to ktoś na stanowisko rzecznika przez premiera. I trudno sobie wyobrazić, żeby tak umiejscowiony i tak powoływany na zasadzie konkursu przez ministra rzecznik mógł mówić, że coś źle się dzieje, że źle funkcjonuje ministerstwo. Ja myślę, że tak naprawdę to ten rzecznik będzie kolejnym wcieleniem Biura Praw Pacjenta, które no, bez większych efektów funkcjonuje w naszym państwie jeszcze z powołania pana ministra Łapińskiego. No, dalej, rzecznik praw pacjenta wedle tej ustawy nie ma żadnych obowiązków pomagać osobom poszkodowanym. Rzecznik praw pacjenta, jeżeli chodzi o obowiązki, ma przede wszystkim działać tam, gdzie następuje naruszenie zbiorowych praw pacjenta, czyli karać te szpitale, które z jakichś przyczyn nie leczą. A kiedy nie leczą? Kiedy są strajki tak naprawdę, kiedy są protesty jakichś pracowników, czyli z tego mogłoby się wydawać, że powołany jako taki urząd do wojowania z protestami pracowników służby zdrowia. No, chyba nie o to chodziło, myślę. Dalej w tej ustawie z takich rzeczy, o których my żeśmy mówili. A proszę Państwa, no jest tak, że jeżeli stanie się nieszczęście, pacjent umrze, no to na dzień dzisiejszy rodzina ma do dokumentacji medycznej tego pacjenta dostęp tylko wtedy, gdy pacjent przed śmiercią wypełnił odpowiednie pełnomocnictwo, że rodzina ma prawo wglądu w jego dokument. To wynika z tajemnicy lekarskiej. Jest domniemanie,